W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Psalm 84. Łaskawym się okazałeś, Boże, dla Twojej ziemi. Odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę Twojemu ludowi. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje i zaniechałeś zapalczywość Twojego gniewu. Odmów nas, Panie Boże, nasz Zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas. Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki? Czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, aby Twój lud weselił się w Tobie? Okaż nam, Boże, swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie. Chciałbym słuchać tego, co mówi Bóg. Oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim. Niech się nie stają znów nierozsądni. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją. Tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaskawość i wierność spotkają się ze sobą. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Bóg sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, po śladach Jego kroków zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ta katecheza o przebaczeniu jest w dniu szczególnym, jak wiemy. Dzisiaj jest pierwszy dzień września, rocznica wybuchu II wojny światowej. Kiedy wybuchała wojna, to był pierwszy piątek miesiąca. I Karol Wojtyła, jako 19-letni maturzysta, poszedł na poranną mszę świętą i się wyspowiadał, jak zwykle czynić. I rozpoczął życie w czasie wojny w stanie łaski. Wielu przeżyło wojnę w stanie grzechu i umarło w stanie grzechu. I nie jest to usprawiedliwienie dla kogokolwiek. Kiedy człowiek umiera w stanie grzechu, no to prawdopodobnie taki jest wybór, którego dokonał. Powiem najpierw o pewnych prawidłowościach, bo psalm jest wezwaniem o to, żeby Bóg okazał przebaczenie. Prawidłowość jest taka, że ci, którzy się uświęcają z każdym dniem życia, mają narastające poczucie grzeszności. Inaczej niż ci, którzy grzeszą, w nich akurat poczucie grzeszności maleje. Trzeba sobie zadać to pytanie, czy we mnie narasta poczucie mojej grzeszności, czy maleje. Bo jeśli maleje, to coś z moim sumieniem jest nie tak. To znaczy, że moje sumienie, czy Twoje, jest dysfunkcyjne, tak jak są ludzie dysfunkcyjni, mamy różne dysfunkcje, rodziny są dysfunkcyjne i może być sumienie dysfunkcyjne. Tak się złożyło, że ostatnio dwojga ludzi nie rozgrzeszyłem i bardzo to przeżywam. Nie dlatego, że nie chciałem ich rozgrzeszyć, ale dlatego, że obiektywnie nie mogłem ich rozgrzeszyć. Ponieważ nie było podstawowej dyspozycji serca, jaką jest skrucha, żal i pragnienie nawrócenia. No i jeśli człowiek nie wyraża nawet takiego minimum żalu i pragnienia nawrócenia, niestety spowiednik nie może rozgrzeszyć. Nie wiem, jak często się ty spowiadasz, ale chcę powiedzieć, kiedyś napisałem taki artykuł, ale Większość ludzi nie czyta tego, co ja piszę. Zastanawiam się, czy w ogóle dalej pisać, bo może właściwie nie ma dla kogo. Takie mi myśli chodzą po głowie. Dlaczego ludzie się rzadko spowiadają? W ogóle to znaczy rzadko, nie? No jeśli ktoś spowiada się raz na kilka miesięcy, no to często nie jest. Wtedy biedaczek tłumaczy się przez księdze winiarskim. Jest powiedziane przynajmniej raz w roku spowiadać się, no więc przynajmniej się wyspowiada. Ale właśnie mówię przynajmniej. I proponuję tym wszystkim, którzy się rzadko spowiadają, żeby brali wypłatę raz na kwartał, emeryturę raz na pół roku i spróbowali przeżyć. I opowiedzą mi wtedy o jakości swojego życia, jak się bierze wypłatę raz na pół roku. Dlaczego człowiek rzadko się spowiada? Po pierwsze, ze zwykłego lenistwa. Lenistwo to jest dziwny grzech, ponieważ lenistwo to jest rezygnacja z możliwości, które dał mi Bóg. Mówili święci ojcowie, że aby ciężko zgrzeszyć, najpierw trzeba zaniedbać dobro. Taka jest logika zdarzeń. Żeby popełnić zło, trzeba zaniedbać dobro. I wszystko zaczyna się od zaniedbania dobra. Człowiek spowiada się coraz rzadziej, chodzi coraz rzadziej, potem częściej nie chodzi niż chodzi, potem chodzi od wielkiego dzwonu, a jak dzwony nie biją, to w ogóle nie wie, według jakiego zegara trzeba chodzić do tego kościoła. A potem pojawiają się bardzo konkretne grzechy i słabości. To jest pierwszy powód, dla którego człowiek się rzadko spowiada. Lenistwo. Lenistwo ma coś z samobójstwa. To jest taki dziwny grzech. Kto na tym traci? Bo przy innych grzechach być może tracą najbardziej inni. A kto traci przy lenistwie? Leniwy. Tylko, że on nie odbiera to w kategoriach straty. No co się stało, że nie byłem pół roku u spowiedzi? No nic się nie stało. Umarł ktoś? No nie umarł. Ty umarłeś. Jesteś chodzącym trupem i nawet nie wiesz, że jesteś chodzącym trupem. Po drugie, dlaczego człowiek rzadko się spowiada? Ponieważ nie jest to skarb. Skarbów tak się nie traktuje. Mnie możesz nie wierzyć, ale uwierz w to, co mówi Jezus. Jezus mówi, gdzie skarb twój, tam serce twoje. Jeśli to będzie skarb, to będzie lgnęło, tam będzie lgnęło twoje serce. Będziesz się z tym utożsamiał. Będziesz chciał w tym uczestniczyć. Będziesz chciał z tego korzystać. Czy to jest skarb? Może sobie odpowiedz, co jest twoim skarbem? Co cię tak napędza życiowo? Co cię koncentruje twoją uwagę, co cię motywuje, co jest inspiracją taką typową dla życia. Co? To jest skarb. Praca, pieniądze, dom, życie towarzyskie, seks. Co? Co jest skarbem? Dzieci? Skarb? Wątpliwe. Coraz bardziej wątpliwe. Nie są skarbami? Ale trzeba mieć do tego ogromny dystans. Co jest twoim skarbem? Jeśli ktoś się rzadko spowiada, a tym samym rzadko przyjmuje Eucharystię, nie może powiedzieć, że to jest jego skarb. Nie może mówić, że on ma relację z Jezusem. Jaką? Trzeci powód, dla którego ludzie się rzadko spowiadają, to jest dysfunkcja sumienia, które oswaja się z grzechem, przyzwyczaja do grzechu i nie widzi w wielu rzeczy w kategoriach grzechu. Jeśli ktoś po pół roku przychodzi i mówi mi 4 grzechy, to ja mu mówię, ja 4 grzechy to dodaję do każdej spowiedzi, że zaniedbałem dobro, że byłem źródłem zgorszenia, że opierałem się łasce i że być może powinienem wcześniej przyjść do tej spowiedzi. A ktoś po pół roku, po 3 miesiącach przychodzi i mówi 4 grzechy na krzyż. Litości. Obserwuję nieraz niestety z perspektywy ołtarza, muszę to widzieć, jak przychodzą narzeczeni w piątek wieczór, wpadają, rozglądają się, siedzi czy nie siedzi, siedzi, okej, okay. Idą, ani nie ma uklęknięcia, ani nie ma rachunku sumienia, ani nie ma refleksji, ani nie ma modlitwy za siebie i za spowiednika. Szybciutko o tam, a potem szybciutko wyparują z kościoła, żadnego dziękczynienia. Nawet nie czekają na Eucharystię. Formalnie są wyspowiadani, ale czy żałują? Sumienie jest dysfunkcyjne wtedy, kiedy nie nazywa rzeczy po imieniu. Lub kiedy człowieka usprawiedliwia. Sumienie nie jest od tego, żeby człowieka usprawiedliwiać. Od tego jest Jezus Chrystus. Sumienie ma każdego z nas oskarżyć. Moje sumienie ma mnie oskarżać, a nie usprawiedliwiać. Również dlatego, że człowiek, stosując zupełnie pogańską zasadę prawa rzymskiego, nikt nie może być sędzią w swojej sprawie. Więc i ty nie bądź sędzią w swojej sprawie. To zawsze, wielokrotnie już powtarzałem i zawsze powtarzam, że ja mogę rozgrzeszyć każdego człowieka na ziemi, tylko nie siebie. Dlaczego Kościół mi zakazał spowiadać się u księdza Winiarskiego? No przecież mam władzę odpuszczania grzechów. Przecież mógłbym sobie klęknąć i powiedzieć: Ryszard, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Tobie, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, moja wina, i powiedzieć wszystkie swoje grzechy. No i sobie zadać pokutę. Nawet surową. Nie to, żebym chciał łagodną. Być może bym sobie zadał surową. Ale Kościół mówi nie. Nie będziesz się rozgrzeszał samemu we własnym sumieniu. Pójdziesz do innego spowiednika. I biskup też. I papież również. Papież zdejmuje wszystkie kary kościelne, które wynikają z prawa kościelnego, ma taką władzę. Ale nie może z tej kary zdjąć z siebie, gdyby zaistniała taka okoliczność. To jest mądrość Kościoła i to jest bardzo wychowawcze, ponieważ to czyniłoby księży i w ogóle spowiedników wszystkich zuchwałymi ludźmi. Znaczy bardziej zuchwałymi niż jesteśmy. To jest mądrość Kościoła. Dlatego jak ktoś słyszy, że ktoś mówi, on nie potrzebuje się spowiadać, to jest arogancja i ogromny przejaw pychy. I potrzebuje spotkać Natana, tak jak Dawid spotkał na swojej drodze proroka Natana, który mu w formie pewnej opowiastki uświadomi jego grzech. Już analizowaliśmy to kilka razy, więc do tego nie będę wracał. Ale Dawid chciał stworzyć wrażenie, że nie jest grzesznikiem. Ale był, i to straszne. Chciał ukryć swój grzech. I to jest też pewna prawidłowość, że kiedy człowiek wyznaje swoje grzechy, to Bóg zakrywa oczy na te grzechy. A kiedy człowiek broni swojego grzechu i ukrywa ten grzech, to Pan Bóg wtedy demaskuje ten grzech. Tak jak z pedofilią na przykład, widzicie? Ukrywany grzech został wydobyty. I wydobycie tego grzechu okazało się po prostu szokiem dla ludzi. Takie rzeczy? No tak, takie, inne. Tak było na przykład ze współpracą z władzami komunistycznymi. Problem agentów. Analogicznie było. Ukrywamy archiwa. Tylko, że te archiwa były multiplikowane. I tak naprawdę nie wiemy, ile tych archiwów jest i gdzie one są. I istnieje cały czas lęk, że ktoś te archiwa wydobędzie, tak jak żona Kiszczaka, prawda? A ja mam teczki. Teczka na boleczka, na przykład, nie? Pamiętam sześć, co w tej teczce było. Na pewno nie były laurki i świadectwo moralności. Nie. Tylko, że był potworny lęk. Jeśli oglądaliście albo czytali o nocnej zmianie, obalenie rządu Jana Olszewskiego, ja nie gloryfikuję bynajmniej tego człowieka i jego dokonań. On był masonem, tak a propos. I wziął ślub tylko dlatego, żeby spotkać się z papieżem, bo papież jako warunek postawił, że jeśli nie ureguluje spraw małżeńskich, to się z nim nie spotka. No takie są fakty, zresztą tak jak z obecnym premierem też. On też pod presją wziął ten ślub i nawet nie wiem, czy on jest ważny z tego powodu, bo pod presją. Wprawdzie to chodziło o presję wyborczą, a nie o niechcianą ciążę, ale presja jest presją. Nie chcę gloryfikować, nie gloryfikuję ani rządu, ani tamtego premiera, ale zapalnikiem do obalenia była lustracja, która sięgnęła szczytu władzy. Belwederu, bo wtedy prezydent urzędował w Belwederze. Jest słynna narada, spotykają się w gabinecie marszałka, wśród nich obecny premier i to on wypowiada takie historyczne słowa. Panowie, policzmy głosy. Mamy to. No i mają. I rząd upadł. Olszewski wtedy powiedział w parlamencie, że kiedy to się wszystko skończy, to wam życzę, żebyście, jak wyjdziecie stąd, żebyście mogli spojrzeć prosto ludziom w oczy i w lustro. No właśnie. Nie każdy ma ten komfort, że może spokojnie patrzeć w lustro i spokojnie patrzeć w oczy ludzi. Nie każdy ma ten komfort. Ale problem był grzech współpracy, nazwijmy to. Ja nie wiem, kto współpracował i szczerze mi powiem, lotto. Ja się zastanawiam, a jak ja bym był wtedy księdzem i powiedzmy chciał wyjechać na studia za granicę. Nie wiem, jak ja bym się zachował. Ty wiesz? Też nie wiesz. Nikt nie wie. Dlatego nie należy osądzać, tylko po prostu ja to używam tego faktu, żeby pokazać, że grzech ukrywany generuje lęk. A jeśli się wyda, a jeśli ktoś mnie zdemaskuje, a jeśli okaże się, że byłem synem takim, jak to się mówi, prawda? A jeśli się okaże, że w momencie próby zawiodłem, no może się tak okazać, no i co? I ten lęk, który jest, każe ten grzech ukrywać. I wielu ludzi ma ten problem lęku, bo nie wierzy w miłość Boga. Ojciec Wiesław dzisiaj mówił, przypomniał nam wielokrotnie, Bóg jest miłością. No i jeżeli ja wierzę, że Bóg jest miłością, to dlaczego mam grać kogoś przed Nim, kim nie jestem? Bóg mnie kocha w prawdzie. W prawdzie, w całkowitej prawdzie. I ja mam się postarać o tę prawdę tylko. Nie o miłość Pana Boga. My ją mamy bez naszych zasług, bo ona jest darmowa. My mamy postarać się o prawdę, a nie o miłość. Czyli muszę żyć w prawdzie, stanąć w prawdzie. Po czwarte czy po piąte, dlaczego ludzie się rzadko spowiadają? Ponieważ utracili bojaźń Bożą i nie mają obrzydzenia do grzechu. Grzech po prostu smakuje. Ten czy inny, powiedzmy, że chodzi o obżarstwo lub pijaństwo. Jak długo nie ma w nas obrzydzenia do grzechu, tak długo z niego nie zrezygnujemy, obojętnie w jakiej sferze go popełniamy. Może być na przykład lenistwo, a częsty grzech. Co będę się wysilał? Niech się inni poświęcają. Trzeba wierzyć, ale bez przesady. Wypada się modlić, no ale bez przesady. No właśnie, to jest to. Uważamy, że to przesada. Tyle się modlić, przesadą jest chodzić na katechezy też. Czy nie przesadą? Ale wiele tak uważa, no po co? Lepiej jest spędzać teraz ten wieczór przed plazmą albo przed akwarium, nie wiem, głaszcząc psa lub kota albo kobietę. Obrzydzenie do grzechu. Nie wiem, czy modliłeś się, Panie Boże, daj mi obrzydzenie do moich grzechów. Nienawiść do moich grzechów. Ojcowie Kościoła mówili, że co to są grzechy? To są ekstrementy demona. On wydala, a my to połykamy. Brzydkie porównanie. No, ale takie porównanie coś mówi. Musi pojawić się w nas wstręt, niechęć, obrzydzenie, jakby to nie nazywać. Lęk przed popełnianiem grzechu. No powiedzmy, że chłopak pomieszkuje z dziewczyną, no i co? I nie może być rozgrzeszony. No bo jak powie, że przyrzeka poprawę, to ksiądz Winiarski go zapyta, no ale w czym ta poprawa się wyrazi? Że kiedy weźmiemy ślub? I tak już 8 lat nie biorą. Bo nie ma pieniędzy, proszę księdza. To prawdziwy powód? Czy żeby zatkać spowiednika? Za długo żyję, za długo spowiadam, żeby się na takie plewy nabierać. To nie jest problem pieniędzy. Ja cię pobłogosławię za darmo. Ale oczywiście to nie chodzi o samą ceremonię. To chodzi o ten anturaż, chodzi o tą ceremonię kościelną. O to, jak to będzie wyglądać. Suknia, konfety, sala, goście, lokal, sesja zdjęciowa. Ciekawe, ile kosztuje sesja zdjęciowa. Wielokrotność tego, co składają na, jako ofiara za ślub. Takie są fakty. Bynajmniej nie mówię, żeby więcej dawać. No ale takie są fakty. A potem w internecie, ile kosztuje ślub? Ślub czy wesele? Bo to nie to samo. Tak jak pierwsza komunia, czy przyjęcie komunijne. Tak jak pogrzeb. To co najwięcej tam kosztuje w tym pogrzebie? No chowacie zmarłych. To co najwięcej kosztuje w pogrzebie? Posługa księdza? Faryzeizm w tym wszystkim. Naprawdę. Obrzydzenie do grzechu. Jak długo człowiek jest rozmiłowany, jak długo grzech mu smakuje, tak jakby lody lizał. Tak jak jedna księżniczka mówiła, szkoda, że grzech to nie jest jak lody. Nie przestawałabym jeść. Tak nas uszczęśliwiają nasze grzechy? Który tak nas uszczęśliwił? Kradzież, kłamstwo, cudzołóstwo, zabójstwo? Co nas tak uszczęśliwia? Który grzech nas uszczęśliwia? Faryzeizm? Egoizm tak nas uszczęśliwia? Pijaństwo tak uszczęśliwia? Który nas grzech tak uszczęśliwia, że tak po prostu tak nam się marzą te grzechy? To jest kolejny powód, dla którego idźmy dalej. Dlaczego ludzie się rzadko spowiadają? Ale dlatego, że nie mają lęku przed śmiercią. Że kiedy śmierć utrwali ich w stanie grzechu, to na zawsze. I nie będą mogli niczego zmienić. I nie zmienią tego gregorianki, i nie zmienią tego wypominki. Nie. Ponieważ Bóg nie zmienia aktów woli swoich stworzeń. Szanuje nasze życiowe wybory. Nawet jak są głupie, śmieszne i nawet jeżeli przekreślają wszystko to, co on robi dla nas i nawet jeżeli nas mogą potępić, Pan Bóg to respektuje. Nie po to dał nam wolność, żeby potem ją manipulacyjnie ograniczać. Nie. Nieraz pytam w konfesjonale, a gdybyś dzisiaj umarł albo wczoraj, bo to nie jest takie oczywiste, że ja będę jutro żył. Mogę tej nocy wyzionąć ducha. I tyle. I pójdzie tylko fama, że proboszcz wam w kalendarz uderzy. Jeszcze bardzo szkoda, młody jeszcze był, nie? No nie szkoda, Pan Bóg uzna, że trzeba, no to... To znaczy, że to jest najlepszy moment. Wielu ludzi nie boi się umrzeć w grzechu. W gruncie rzeczy nie wierzy w sąd ostateczny, w wieczną nagrodę i w wieczne potępienie. Bo gdyby wierzył ten ktoś, to nie ryzykowałby życia w stanie grzechu. Ja wiem, słyszę to, jak ktoś mówi, wszyscy jesteśmy grzesznikami, to prawda. I chrześcijanin upada 77 razy na dzień i 77 razy się podnosi. Ludzką rzeczą jest rzeczywiście upaść, ale demoniczną jest trwać w upadku, bo demon trwa w upadku. A trwa dlatego, że jest duchem nieśmiertelnym i nie może nie trwać. Bo my na szczęście jesteśmy śmiertelni i śmierć położy kres naszej grzeszności. Już w grobie nie będziesz grzeszył. Śmierć jest siostrą. Tak mówił święty Franciszek z Asyżu, kiedy mówił: bądź błogosławiony Panie przez siostrę śmierć cielesną, której ujść nie zdoła ktokolwiek pojawił się na tym świecie. I śmierć pozwala nam spotkać się z Bogiem w taki sposób, w jaki nie pozwoli nam spotkać się z Bogiem życie. W tym sensie jest nam przyjazna. Śmierć w istocie jest wyzwoleniem. Nie jest żadnym nieszczęściem. Wybijmy to sobie z głowy. Musimy zmienić optykę, zmienić patrzenie na śmierć. To nie jest żadne nieszczęście. Mówi księga Syracha, zejście ich poczytano za nieszczęście, a odejście za unicestwienie. A oni trwają w pokoju. Jest jedno z czytań, które wybiera się na pogrzebach. Nie ma żadnego unicestwienia. Jest ciąg dalszy. Przechodzimy tylko. Jak przez drzwi. Jan Paweł II napisał w liście do starych ludzi, napisał taki list kiedyś, będąc sam starym. Powiedział: niezmiennie cieszę się życiem i ze spokojem myślę o dniu, w którym przejdę z życia do życia. Nie do śmierci, z życia do życia. I tak mamy patrzeć na wydarzenie śmierci. To nie jest nic szczególnego. Szczególne mogą być okoliczności, a to jest szczególne, kiedy umiera na przykład dziecko, albo kiedy ktoś popełnia śmierć samobójczą, albo właśnie w czasie wojny, albo ktoś umiera na stole operacyjnym, prawda? Albo ktoś przedawkował. Okoliczności są wyjątkowe, szczególne, ale śmierć jako taka nie jest niczym szczególnym. Jest po prostu czymś naturalnym. Mamy się przygotowywać na ten moment. Heidegger by powiedział: antycypować śmierć, czyli przeżywać ją jako na raty z pewnym wyprzedzeniem. Antycypować, czy mieć udział w śmierci, ciągle żyjąc. Dlatego śmierć uczy nas pewnej wolności wobec wszystkiego, co zostawimy. To wszystko zostanie. Przecież ja niczego nie zabiorę z tego. I ty też nie zabierzesz. Z iloma pierścionkami na palcach cię powołają. Nawet nie wiem, czy zostawią ci obrączkę ślubną, bo się będą bali, że hiena cmentarna otworzy grób. Z kartą kredytową cię powołają? W ilu ubraniach? Teraz się robi takie buty ekologiczne, takie, które się szybko rozkładają, wyglądają jak ze skóry, a są z papieru. W Danii to nawet spopielając ciała ludzkie, ogrzewają swoje mieszkania. To się nazywa recykling funeralny, czyli pogrzebowy. Funus funeris, to związane ze śmiercią, więc recykling funeralny. Być może będzie, że te mieszkania będą ogrzewane ze spalania ciał, jak prowadzą tutaj kremacje w Puławach. I ci, którzy zostali, będą się cieszyć, bo mają ciepełko, bo tu duża temperatura się wytwarza. Trzeba dużo energii, żeby spalić człowieka. A potem urny dadzą. A niektórzy robią sobie grafit i mają kochaną osobę na szyi, tutaj jako wisiorek. A inni wymyślili sobie, że trzeba rozsypać prochy, tak jak George Harrison nad Gangesem mówi. A jakiś zasłużony kibic Manchester United mówi, a posypcie murawę na Old Trafford, żeby była po prostu zielona bardziej niż jest. A takie ludzie mają pomysły, rozumiecie? To jest banalizacja śmierci. Ktoś chce mieć na przykład urnę na kominku na przykład. A nie wiem, czy to jest miejsce akurat dla zmarłego, no. Teraz, to są mniej więcej powody, dla których ludzie się rzadko spowiadają. Oczywiście są jeszcze tak zwane lęki, że jak człowiek nabroi, to zaczyna się Boga bać i po grzechu pierworodnym rzeczywiście widać mechanizm lęku, że człowiek ukrywa się przed Bogiem i Pan Bóg pyta: Adamie, gdzie jesteś? A my skryłem się, bo jestem nagi, nie? Jakby się wstydził Boga. Tak jakby nagość nasza ludzka była dla Boga problemem. No, ona może być dla nas problemem i jeszcze dla kogoś. Ale dla Boga? Moja nagość? Twoja nagość? No problem. Przecież On utkał nasze ciało. Ja im dłużej rozczytuję się w tym temacie, jak powstaje życie ludzkie, to jestem pod takim wrażeniem, że Panie Boże, jak Ty to zrobiłeś? Że sekwencja genów to jest kilkanaście podróży z Ziemi na Słońce. I to jest 29 tysięcy cech dziedzicznych zapisanych w strukturze mniejszej niż łebek szpilki. Dlatego należy mówić o cudzie. To jest cud. Życie jest cudem. Pod każdym względem. Nauka to udowadnia, że życie jest cudem i należy tak to widzieć. I czy to jest moje życie, czy twoje życie, czy czyjekolwiek. Jest cudem. A my tak łatwo decydujemy o cudzym życiu. Na pielgrzymce to mówiłem, ale nie każdy był na pielgrzymce. pani minister zdrowia na konferencji prasowej zapowiedziała, że aby usunąć ciążę, na przykład wystarczy przesłanka, oświadczenie psychologa, psychiatry, bo jeśli ona uzna subiektywnie, że ta niechciana ciąża zagraża jej zdrowiu psychicznemu, pójdzie do psychiatry, on napisze takie oświadczenie czy orzeczenie lekarskie i to jest przesłanka do terminacji ciąży, czyli przerwania. Już widzę, jak w internecie ruszy rynek oświadczeń. No to problem jest pójść do jakiegoś psychologa, powiedzieć, fatalnie się czuję, mam doła, proszę pana. I pan to napisze, że ja mam doła z powodu tej ciąży, której jestem sprawcą. Kobieta niech sobie to uświadomi. Że jest sprawcą ciąży. Nie tylko mężczyzna, kobieta również. I trzeba sobie to powtarzać. I dalej pani Leszczyna, mamy takich właśnie ministrów, teraz kobiety się do rządzenia dobrały. I ona powiedziała, że szpital, który odmówi, straci 2% kontraktu lub cały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czyli ordynator tu na oddziale ginekologiczno-położniczym usłyszy od dyrektora szpitala SPZOS Puławy, że musi się tak to robić, aby nasz szpital nie stracił kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo chodzi o inne oddziały, o chirurgię, o kardiologię, o neurologię, o urazową, o ortopedię, o dziecięcy oddział. Jest szantaż i groźba w postaci pieniędzy. Zabierzemy wam pieniądze. I teraz ilu lekarzy będzie gotowych ryzykować, żeby bronić jakiejś jednej niechcianej ciąży, która nie powinna być usunięta, będzie ryzykować wobec szpitala, wobec własnej kariery zawodowej, specjalizacji, awansów i własnych pieniędzy. I jeszcze rzecznik praw pacjenta będzie mógł wnioskować o dodatkową karę dla takiego szpitala lub dla takiego lekarza, łącznie z cofnięciem mu prawa wykonywania zawodu. A co lekarz innego umie? A nic innego nie umie. Umie, jeśli umie, no to umie leczyć. I cofnięcie prawa do wykonania zawodu oznacza dla niego śmierć zawodową. W pierwotnym tekście ustawy, zacytuję jej tytuł, o planowaniu rodziny, ochronie życia poczętego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 7 stycznia 1993 rok. W pierwotnym tekście było, że jeśli chodzi o te trzy przypadki, dziecko z gwałtu lub z kazirodztwa, zagrażające życiu matki, trwałe uszkodzenie płodu, potrzeba było dwóch orzeczeń niezależnych lekarzy oprócz abortologa, który by to zrobił. Czyli w sumie trzech lekarzy musiało opiniować i być zgodnym, że ta przyczyna występuje. W tekście znowelizowanym z 4 stycznia 1997 roku, możecie to sprawdzić, jest powiedziane: lekarz kwalifikuje ten przypadek. Już nie dwóch lekarzy. Jeden. A jaki jest przekaz medialny? Przekaz medialny jest taki, że następuje zaostrzenie prawa aborcyjnego. Żadne zaostrzenie, następuje pełzająca liberalizacja. Bo kiedyś trzeba było znaleźć dwóch lekarzy, a teraz wystarczy jeden. I kiedyś można było dokonywać wyłącznie w publicznych zakładach opieki medycznej, a w tej chwili można dokonywać w gabinetach prywatnych. Ja wiem, że się dokonywały w gabinetach prywatnych, ale to było po ziemi. I tak to się teraz dzieje. I katolicy będą mieć dylemat. Lekarze, położne, instrumentariuszki. To tylko jedna dziedzina życia. Farmaceuci mają problem, czy wydawać środki wczesnoporonne, czy nie. Czy pigułkę Ellaun, którą chcą zapisywać dla 14-letnich dziewczynek. To oni nie wiedzą, co to znaczy wprowadzić taką dawkę hormonów w organizm małolaty, a nawet w organizm dojrzałej kobiety. To poczytajcie sobie, co powoduje wprowadzenie dodatkowej dawki hormonu, jak następuje rozchwianie osi hormonalnej. Jest coś takiego jak oś hormonalna, a tu siedzi lekarz. Wprawdzie stomatolog, ale na pewno wie, co to jest oś hormonalna. Obrazowo tłumacząc, jeżeli kobieta ma litr hormonów, no nie ma tyle, no. Żadna kobieta. Ale zobrazuje. I nagle wprowadza pigułkę, czyli wprowadza kilkakrotność tej objętości, a niekiedy kilkadziesięciokrotność tej objętości. To co się stanie z tym naczyniem? Mężczyzna, zanim pośle kobietę do ginekologa, żeby jej zapisał pigułkę, to się powinien puknąć w czoło, co on spowoduje w kobiecie, o której mówi, że ją kocha. Dlatego teraz ma wzięcie wazektomia, czyli obezpładnianie mężczyzn, czyli antykoncepcja męska. Podwiążemy nasieniowody i już nie będzie problemu. Zajrzyj sobie do internetu i zobacz, jak kwitnie rynek usług wazektomii. Wszystko właściwie można już robić w Polsce. Nie trzeba wyjeżdżać za granicę. I teraz człowiek, wchodząc w konflikt moralny z pewną moralnością głoszoną przez Kościół, wynikającą z Ewangelii, czy on będzie kochał Kościół, który mu przypomina o tym, który odgrywa w jego życiu rolę sumienia? Nie. Dlatego ludzie odchodzą z Kościoła. To jest najgłębszy powód odejścia z Kościoła, tak zwanych apostazji. Nie będzie mi nikt mówił, jak ja mam żyć. No rzeczywiście. A kim ty jesteś, że nie wolno ci mówić, jak masz żyć? Kim ty się czynisz? Pomyśl. Kim ty się czynisz? Że nie wolno ci zwracać uwagi, że nie wolno cię bratersko upominać. Dlaczego zginął Jan Chrzciciel? Niedawno było wspomnienie męczeństwa Jana Chrzciciela. Zagrażał Herodowi, jego tronowi, jego władzy? Buntował ludzi przeciwko Herodowi? Nakradł? Dokonał fałszerstwa wyborczego? Molestował kogoś? A zginął. Dlaczego zginął Jan Chrzciciel? A dlatego, że mówił, nie wolno ci mieć żony twojego brata. Przypominam, że istnieje prawo Boże. Bo istnieje. która mówi, że czegoś nie wolno. Bo jeżeli wolno wszystko, to wolno mi Ciebie zabić, a Tobie wolno mnie zabić. I nikt nie może o to pytać, dlaczego ja to robię. Straszny świat. Bo jeżeli wolno zabić, to mamy wojnę światową. To można rozpalić krematoria. To można stosować cyklon B. Wiecie, co zrobiła żona Fritza Habera? To był niemiecki Żyd, który wynalazł cyklon B. W Berlinie do dzisiaj jest Instytut Franza Habera. Wyobrażacie to sobie, jakie byłoby ajwaj, gdyby w Polsce był Instytut Franza Habera, wynalazcy cyklonu? A w Niemczech jest. No więc żona Fritza Habera, bo on wynalazł i peryt, i te wszystkie gazy bojowe. I żona już nie wytrzymała tego napięcia i użyła jego pistoletu i się zastrzeliła. Strzeliła sobie prosto w serce, w pięknej Lozannie w Szwajcarii, neutralnej. Neutralnej. Szwajcaria to podły kraj. Podły. Się wzbogacił na złocie Żydów. No dzisiaj są martwe konta, brudne pieniądze III Rzeszy. A tak się świecą oczy niektórym na samą myśl o tej Szwajcarii. Nie znają historii, bo gdyby chociaż trochę poznali, mieliby do tego większą wolność. I on dokończył swojego życia właśnie w tej spokojnej Lozannie, w neutralnej Szwajcarii po wojnie. Spokojny, nie niepokojony przez nikogo. A jego wynalazek zabił tylu ludzi. Pojedźcie sobie na Majdanek. Najbliżej męczenników Majdanka, tej drogi, jest tak zwany Biały Dom. To jest taki budynek piętrowy. Tam mieszkał komendant obozu i tam przyjmował kolejne transporty więźniów, kolejne transporty cyklonu B i korespondencję od kochającej żony i dzieci. I pocztówki świąteczne, żeby sobie śpiewać Heilige Nacht. Rozumiecie to? A kąpał się, jest tam w jednym z baraków przylegającym do krematorium jest łazienka komendanta. Ogrzewana była ciepłem uzyskanym ze spalania ciał. Pojedźcie na Majdanek. Kto z was był na Majdanku? Trochę was było. No właśnie, ale młode pokolenie nie wie, co to jest Majdanek. Widzi tylko baraki i druty kolczaste. Jak ja poszedłem z młodzieżą kiedyś z zespołu szkół elektrycznych na Długiej, poszliśmy tam i postawiłem ich przy stole sekcyjnym. No co to jest? A jeden chłopak mówi, stół do bilarda. Mówię, chłopie, powinieneś się wstydzić swojej głupoty. Tu rozpływali ciała ludzi, szukając złota, które oni połykali, sądząc, że przetrwają ten koszmar. Jeśli wszystko wolno, to wolno i robić takie rzeczy. Jak wszystko, to wszystko. Jeśli wszystko wolno, to wolno uruchomić sztuczną inteligencję, która wchodząc w interakcję z naturą ludzką, nie wiemy, jak się zachowa. I może się okazać, że stworzyliśmy potwora, wypuściliśmy jakiegoś dżina, nad którym już nie będziemy mieli władzy. To się stało. Jeśli w Chinach dokonano modyfikacji kodu genetycznego, te dzieci mają już po kilka lat, no to za 20 lat te dzieci będą się rozmnażać i przekażą zmodyfikowany kod genetyczny. A co to będzie oznaczać? Znaczy, ja do tego nie dożyję. I większość z was. Ale to nie możemy się tym pocieszać. Bo może powstać jakaś dziwna istota, ludzka i nieludzka zarazem. Niby nadludzka. Ale ci nadludzie z poznaku swastyki wszystkich traktowali jak podludzi. I nie wahali się, żeby ich masakrować tysiącami. Jeśli wszystko wolno, Jan Paweł II, będąc w Niepokalanowie, czy w Auschwitz, w czasie chyba pierwszej pielgrzymki, powiedział, że wystarczy dać człowiekowi obłędną ideologię i narzędzia zbrodni i zrobi nowe Auschwitz. To jest prawda. Zrobi. Bo będzie miał narzędzia. I uzasadni to we własnym sumieniu i przedstawi to opinii publicznej jako zasadne. Gdyby Niemcy słuchali tego, co mówił Adolf Hitler, kiedy dochodził do władzy, tego, co napisał w Mein Kampf, tego, co mówił na czarnych marszach, inscenizowanych przez Szpera i innych, gdyby Niemcy słuchali, co zapowiada, co on chce osiągnąć, i gdyby Europa wtedy słuchała zapowiedzi, celów, które on sobie wyznacza, to by się może w porę zreflektowali, że trzeba coś z tym gościem zrobić. Już po aneksji Austrii i Czechosłowacji już powinno być wiadome, a wcześniej po pierwszych obozach koncentracyjnych na terenie Niemiec. A już po agresji na Polskę, to już wszyscy powinni wiedzieć. Tylko że Zachód chciał skierować całą tą machinę wojenną na wschód i to była decyzja między innymi Churchilla. Bo formalne wypowiedzenie wojny nie spowodowało żadnych działań Francji i Anglii. Zostaliśmy oszukani i zdradzeni. I mówienie, że zapadła żelazna kurtyna, jak to mówił w Izbie Gmin Churchill. Przeczytajcie sobie to przemówienie. Ale kto stworzył tę żelazną kurtynę? Kto oddał te narody, żeby znalazły się za żelazną kurtyną? Trole, skrzaty, czerwony kapturek, kaczor Donald. Kto? Trzeba dobrze czytać, rozumieć, że są pewne procesy, które mają swój początek. I teraz też trzeba dobrze analizować to, co się dzieje również w Polsce. A co się stanie, jeżeli Polska zbankrutuje? Mamy ponad bilion długu. Jako kraj. Nie bardzo wiem wobec kogo. Bo to jest ciekawe, że wszystkie kraje są zadłużone, ale nie wiadomo u kogo. Ten człowiek, który teraz rządzi, już kiedyś zabrał emerytom, jak to się nazywało, fundusze emerytalne, mówiąc, że to nie są własność Polaków, OFE, że to nie jest własność Polaków, to jest własność państwa, a państwo może tym dysponować. Jeżeli on to zrobił raz, to jaką macie gwarancję, że nie zrobi kolejny? Masz taką gwarancję? Ja nie czuję, że mam, nie mam. I to nie chodzi o tego jednego człowieka, bo on reprezentuje pewien typ władzy, który jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Myślisz, że Macron jest inny? Że Scholz jest inny? Że Trump jest inny? Że Kamala Harris jest inna? Nie. Oni są z tej samej gliny utkani i mają te same słabości ludzkie i reprezentują pewne interesy. I nie sądzę, że to jest, że to są interesy uczestników katechezy biblijnej w parafii Świętej Rodziny. Pomyśl przez chwilę. Trzeba chodzić twardo po ziemi. Trzeba widzieć, w jakim świecie żyjemy, żeby potem nie przeżywać rozczarowań. Wiecie, co to jest placebo? Tutaj, a i pani doktor jest też. To placebo ma wszystkie cechy leku, ale nie jest lekiem, bo nie ma substancji czynnej. I podaje się placebo, żeby wzmocnić pacjenta psychicznie. W gruncie rzeczy się go oszukuje. Pacjent myśli, że to zadziała, ale to nie zadziała. I my mamy do czynienia w życiu publicznym z permanentnym placebo. Po każdych wyborach, czy przy każdych wyborach sądzimy, że teraz to do, jak przyjdzie plemię ludzi, jak oni to zrobią, to nikt tak nie zrobi. No i okazuje się placebo. Zrobiło tylko wrażenie. A w praktyce mamy to, co mamy. I już prawnicy mówią, że od wyborów nikt poważny, liczący się, nie spotkał się ze środowiskiem prawniczym, jak reformować polski wymiar sprawiedliwości. Ta kasta rządząca mówi, że nikt się z nią nie spotyka. A przecież były takie nadzieje, że w trymiga. To było ulubione słowo nikodemadyzmu. W trymiga. No i co? A potem ten niby chory psychiczny, ten baron, mówi, to wy wynieśliście to bydle na piedestał. Tak mówił o nikodemadyzmie. Warto sobie tę sekwencję obejrzeć. Ona ma chyba 4 minuty. Cały film można też obejrzeć. Ale tam jest taka scena, kiedy wszyscy w salonie, wojskowi, premierzy, ministrowie, finansjera i muszą coś usłyszeć i słyszą, to wy wynieśliście to bydło na piedestał. I to jest prawda. I nie ma nikogo, nie ma co kogokolwiek obwiniać. Nie myślcie, że ja chcę tutaj was urabiać politycznie. Nie, tylko po prostu gdyby to nie miało związku z rzeczywistością, z życiem waszym, moim. Instrukcja ministra Nowackiej na temat katechezy została poddana miażdżącej krytyce przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego, Bartkowskiego czy Bartkiewicza, który deklaruje się jako ateista i jest specjalistą od prawa wyznaniowego i powiedział, że jest to nielegalne rozporządzenie. Drugi głos, Ewa Łętowska, która na pewno nie ma sympatii prokościelnych. To jest jeden z najlepiej wykształconych prawników w Polsce, Ewa Łętowska. Były rzecznik praw obywatelskich, sędzina Sądu Najwyższego i chyba Trybunału też w swoim czasie jest w stanie spoczynku oczywiście. Nie zostawiła suchej nitki na tym rozporządzeniu, mówiąc, że Kościół ma rację, sprzeciwiając się. Ale ona powiedziała, że Nie interesują ją te wypowiedzi. O! I tak to jest. I teraz powiedz dyrektorom wszystkich szkół, to ma być jedna godzina, czy ma być dwie w przyszłym roku? To mamy łączyć klasy, czy mamy nie łączyć klas? Powiedz to samorządom. Zapadły już dawno decyzje. W czerwcu czy w kwietniu miały zapaść i zapadły. I teraz to wszystko trzeba zburzyć. Bo jedna decyzja jednej pani minister. Wszystko wywraca do góry nogami. I powie ktoś, że to polityka? Nie. To jest życie. W całej dosłowności to jest życie. To jest życie szkół, przedszkoli, to jest życie szpitali. To jest życie ludzi biznesu, to jest życie prawników. I teraz będziemy się zastanawiać, czy ten sędzia miał prawo rozstrzygać, czy nie, czy miał prawo tego nie rozstrzygać. Czy wyrok jest ważny, czy nie jest ważny? Czy jestem ukarany, czy nie jestem ukarany? Dochodzi do takiej sytuacji. I wielu Polaków tego kompletnie nie widzi. I to jest nieszczęście. Są ślepi na fakty. A jak są ślepi, no? No to ślepi. Amen.